Producentem programu jest Fundacja Polska Ziemia. Wydawca telewizji Świat Rolnika.
Laudetur Jezus Chrystus. Pozwolę sobie przeczytać za chwilkę nieco dłuższy fragment Ewangelii według świętego Marka z 5 rozdziału. Oczywiście w ostatnim odcinku troszeczkę gdzieś tam włożyłem powoli kij w mrowisko. Teraz będę oczywiście kontynuował. Najpierw przeczytajmy, posłuchajmy słów Ewangelii. A kiedy Jezus przybył w łodzi znów na drugi brzeg, zgromadziło się wokół Niego bardzo wielu ludzi, a On pozostawał jeszcze nad jeziorem. I oto przystąpił do niego jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Upadł mu do nóg i tak go prosił: moja córka właśnie teraz kona. Przyjdź, włóż na nią ręce, żeby wyzdrowiała i pozostała przy życiu. I poszedł z nim. Towarzyszyła mu wielka rzesza ludzi, którzy tłoczyli się zewsząd na niego. A była tam pewna kobieta, która od lat 20 chorowała na upływ krwi i wiele wycierpiała od różnych lekarzy. Wydała na nich już wszystko, co miała, a wcale nie czuła się lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej. Gdy tedy usłyszała o Jezusie, wmieszana w tłum zbliżyła się do Niego z tyłu i dotknęła Jego płaszcza. Mówiła sobie bowiem: jeżeli tylko dotknę się Jego płaszcza, będę zdrowa. I rzeczywiście ustał krwotok i poczuła swym ciałem, że została uleczona od tej choroby. Jezus odczuł natychmiast, że wyszła moc od Niego. Odwrócił się tedy do tłumu i powiedział: kto się dotknął mojego płaszcza? A uczniowie odpowiedzieli: widzisz przecież, że tłum ciśnie się zewsząd na ciebie i pytasz, kto mnie dotknął? Lecz on patrzył dokoła, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wówczas kobieta owa, drżąc z przerażenia, bo wiedziała przecież, co się z nią stało, podeszła do niego, upadła na ziemię i wyznała mu całą prawdę. A on rzekł do niej: córko, uzdrowiła cię twoja wiara. Idź w pokoju i pozostań już wolna od twoich cierpień. Gdy jeszcze to mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi, oznajmiając: umarła twoja córka. Po co jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, nie zwracając uwagi na to, co powiedziano, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił iść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. I przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie zastał zamieszanie, płacz wielki i zawodzenie. A gdy wszedł do środka, powiedział: czemuż to zawodzicie i płaczecie? Przecież dziecko nie umarło, tylko śpi. A oni śmiali się z niego, nie dowierzając. Lecz on usunął wszystkich z domu i, wziąwszy ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz swych towarzyszy, wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Potem ujął je za rękę i powiedział: talita kum, co się tłumaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. I natychmiast wstała dziewczynka i zaczęła chodzić, a miała już 12 lat. I ogarnęło wszystkich wielkie zdumienie. A on nakazał im surowo, żeby nikt się o tym nie dowiedział. I polecił dać jej jeść. Oto słowo Pańskie. Oczywiście Ewangelia jest długa, taka była w 13 niedzielę zwykłą rok B. Natomiast zwróciłem tutaj uwagę na jeden mały szczegół, bo ja nie będę opowiadał akurat tych dwóch historii, nie w dzisiejszym kazaniu. Natomiast tylko ten, który doświadczył autentycznie działania Pana Boga, potrafi wyznać Mu całą prawdę. Bardzo ważne zdanie. Ten człowiek, który nie doświadczył działania Pana Boga, czyli ten, którego nie doświadczył, nie będzie potrafił stanąć w prawdzie. Nie będzie potrafił przyznać się do tego, co się stało. Będzie tkwił w kłamstwie. I tu naprawdę chodzi o spotkanie żywego Boga. Wszyscy się śmiali przecież z Jezusa i tego przełożonego synagogi imieniem Jair. A Jezus mu powtarzał: nie zwracaj na nich uwagi, wierz tylko. To, co mówiłem przecież w ostatnim odcinku, to ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wierz tylko, że Jezus może to zmienić. Tylko wierz. Nie słuchaj tych innych ludzi dookoła, tylko wierz. I tu naprawdę chodzi o spotkanie żywego Boga. To jest mniej więcej tak, że niektórzy, nawet pobożni ludzie, czyli tacy, którzy modlą się, ale jednocześnie nadal nie ufają Bogu w pełni. Nadal, gdy przyjdzie jakaś choroba, obrażają się na Pana Boga, jakim prawem przecież oni się modlą. I tu chodzi o stanięcie w prawdzie. Mamy dwie takie postawy nawet w Piśmie Świętym. Jeden przychodzi faryzeusz, bardzo z siebie zadowolony. Mówi, daję pieniądze, 10% ze wszystkiego, co trzeba. Dzielę się z ludźmi, dużo się modlę. No, dobrze się ubieram nawet, przecież tak jak trzeba. Robię wszystko to, co się Panu Bogu podoba, a nie to, co ci inni. Ci inni to się nie starają. I Bóg mówi, nie podoba mi się ta postawa. Zresztą Jezus też mówi często, nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A drugi, który poznał prawdę o sobie, nie śmiał nawet oczu wznieść do Boga. I mówi, miej litość nade mną. Widzicie? Czyli to jest właśnie to. I Bóg mówi, ten doświadczy przebaczenia. Ten zrozumiał. Czyli człowiek, który dużo doświadczył, jest w stanie naprawdę stanąć w prawdzie. I tu chodzi o zachwyt nad Panem Bogiem. Pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, kiedy razem z moim bratem poszliśmy na mszę świętą, usłyszeliśmy wtedy dzwonki i ze względu na to, że była taka pogoda dosyć deszczowa, w kościele była mokra podłoga. Ja miałem na sobie wtedy takie jasno-niebieskie dżinsy, o których marzyłem jako dziecko i nie chciałem uklęknąć. Przykucnąłem, tak jak każdy człowiek w sumie wtedy, bo no, zerowa świadomość tego, że przed ciałem Boga należy przyklęknąć i adorować i nie spuszczać wzroku z Niego. A nie, jak się słyszy gong, to od razu patrzeć się w podłogę i liczyć kafelki. Chodzi o spotkanie żywego Boga. Ja nie chciałem wtedy uklęknąć. No, jako dziecko w sumie też chyba nie wierzyłem. Natomiast mój brat, który obecnie jest człowiekiem niepraktykującym i niewierzącym, powiedział mi rzecz, którą zapamiętam do końca życia. Jestem mu za to bardzo, bardzo wdzięczny. I on mówi, uklęknij przed Bogiem. I ja mówię, ale pobrudzę sobie spodnie. Po czym oczywiście nam jako dzieciom nie przeszkadzało to, że jest msza święta, prawda? Toczyliśmy dysputy teologiczne. I mój brat wtedy mówi, a jeżeli później umrzesz, staniesz przed bramami raju, a święty Piotr powie, nie chcę mi się brudzić dłoni, żeby otworzyć dla ciebie bramę, to co zrobisz? I ja wtedy bez zastanowienia w tę kałużę po prostu uklęknąłem. Jako dziecko tak jasno to zrozumiałem. To jest właśnie wiara. Czyli uświadomienie sobie, że tam jest żywy Bóg, że chodzi o doświadczenie prawdziwego, żywego Boga. I to doświadczenie powoduje, że człowiek od razu pada w prawdzie i już mu bez różnicy, czy sobie pobrudzi spodnie, czy to wygodne, czy niewygodne, bo tu chodzi o to, że przychodzę do Boga. Ta kobieta przeciskała się przez cały tłum i było już obojętne. Ona nie miała prawa nikogo dotknąć. A jednak spotkała się z Bogiem. Doświadczyła tego, co Pan Bóg może. Co jest dla nas ważne tutaj? Żeby inni też doświadczyli takiego Pana Boga. Przede wszystkim przykład nas wierzących. Że nie tylko mówimy o Panu Bogu, ale że my Nim żyjemy. Że w domach się rozmawia o Panu Bogu. Że pracujemy nawet uczciwiej. A nie tak jak każdy na przykład gdzieś tam mówi, no odprowadzam lewe podatki, ale dlatego, że w naszym kraju nie da się inaczej, no pójdę do spowiedzi Pan Bóg to i oddam Panu Bogu. No nie, to tak nie działa. Żyj uczciwie. Ludzie będą patrzyli, jak wy chrześcijanie pracujecie. Będą patrzyli, jak się uczycie. Będą patrzyli, w jaki sposób reagujecie na przykład na stres, albo na sytuacje trudne w pracy, albo na to, kiedy ktoś cię obrazi, czy to od razu też zaczynasz odpowiadać, bronić się czy atakować, czy faktycznie potrafisz zachować się jak człowiek pełen Ducha Świętego. Miłość, radość, cierpliwość, łagodność, opanowanie, bo każdy twój błąd, kiedy nie zachowasz się jak chrześcijanin, będzie dla człowieka niewierzącego dobrym pokarmem. Czyli będzie sobie mówił w przekonaniu, a właśnie dlatego nie jestem wierzący i nie chodzę do kościoła, bo on jest, a jak się zachowuje? Przecież my się niczym nie różnimy. I najsmutniejsze jest to, że będzie miał rację. Bo jeżeli ty faktycznie w taki sposób żyjesz, to niczym się nie różnisz od niewierzącego. Poganie też w taki sposób żyją. Ty masz się różnić w świecie. Co może być takim dobrym przykładem? Wakacje w ferie, kiedy wyjeżdżasz ze znajomymi na wakacje na przykład, gdzieś tam sobie jedziecie i nagle jest niedziela. I najczęściej słyszę później w konfesjonale, no nie dało się pójść na mszę świętą, byłem ze znajomymi. Nie, no to właśnie ty dajesz przykład. I on utwierdził się w przekonaniu, że on nie musi być na mszy świętej, dlatego że ty jako wierzący też nie poszedłeś. Właśnie ty wstajesz od tego spotkania, mówisz, słuchajcie, wracam za 2 godziny, idę na mszę świętą, spotkać się z Bogiem, którego tak kocham. A później jeszcze po mszy świętej opowiedzieć, słuchajcie, co tam się działo. Mogłem komunię świętą przyjąć. To było dopiero doświadczenie. Bóg jest, jest żywy i prawdziwy. A niech patrzą na ciebie pół żartem, pół serio, wiesz, jak na idiotę. Ale ty masz wiedzieć, że zrobiłeś to dla Boga. Albo na przykład zapraszają cię znajomi na grilla, a ty wprost powiedz, ze względu, nie dlatego, że religia mi każe i będę dzisiaj narzekał i się umartwiał i będę pościł. Zresztą mało już ludzi pości, nawet wierzących. To też jest smutne. Trzeba powiedzieć coś takiego. Ze względu na miłość do mojego Boga i na to, że chcę jednak oddać Mu to umartwienie, dzisiaj nie będę jadł, ale z przyjemnością spędzę z Wami czas. Lubię Was, szanuję, więc posiedzę z Wami, porozmawiam, napiję się herbaty, a może marchewki sobie trochę zjem, bo widzę, że jest na stole i jakieś tam pomidory. Czyli to jest doświadczenie Boga. Skoro spotkałem Boga, to z miłości do Niego chcę nawet takie drobne umartwienia przynosić. Czyli w taki sposób gdzieś tam o tym pamiętać. I teraz tak, miałem taką rozmowę z chłopakiem z 8 klasy jakiś czas temu. Bardzo ciekawie powiedział, bo przygotowywał się do sakramentu bierzmowania, ale miał takie no, problemy, powiedzmy, w domu małe. No i mówię, jak tam przez ostatnie kilka miesięcy, ile razy byłeś na mszy świętej? No, proszę księdza, no niestety 2 razy. Mówię, a jak tam z komunią? Przyjmujesz komunię, nie przyjmujesz? Nie, mama mi nie pozwoliła komunii przyjmować. Ja na początku tak myślę, no chyba żartuję, ale tak nie dałem po sobie poznać. 8 klasy, chłopak przewrażliwiony na swoim punkcie, tak jak każdy w tym wieku, przecież też kiedyś byłem młody. No i pytam, ale dlaczego mama powiedziała, żebyś nie przyjmował? A, bo jakaś tam ciocia umarła na COVID i powiedziała, że w telewizji no to przecież mówią wszyscy, że w kościele wszyscy umierają na COVID. Wiecie, nie ma żadnych badań na ten temat, nie ma żadnych faktów, ale kłamstwo wielokrotnie powtarzane powoduje, że ludzie sami zaczynają w to wierzyć. To, że na przykład na meczu siatkówki niedawno na stadionie wszyscy bez masek, nie było problemu, wszyscy przy sobie, nawet politycy, nikomu to nie przeszkadzało, bo przecież COVID jest, prawda? No, ale w kościele już trzeba maski, bo wszyscy tu umierają. To jest właśnie, już nie chcę się denerwować, ale ten człowiek naprawdę w to uwierzył, i ta mama też, że po przyjęciu Komunii Świętej on na pewno się rozchoruje i umrze. Na pewno w to uwierzył. I to jest dopiero przerażające, że ci ludzie nie spotkali jeszcze nigdy żywego Boga. Inaczej człowiek wierzący nie potrafiłby tak powiedzieć. Nie potrafiłby w taki sposób. Bardzo często księża wręcz w tym czasie wariactwa na samym początku, rozumiem, kiedy było też dużo lęku, narzucali więc ludziom przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. I o ile czasy już się na szczęście trochę zmieniły, wiemy już, czym mamy do czynienia, wiemy już, że pomimo tego, że wirus jest, to jednak cała ta otoczka to jest niestety jedno wielkie kłamstwo i fikcja i tu chodzi o pieniądze, to nadal w kościołach niektórzy narzucają komunię na rękę. I to jest przerażające. Mam wrażenie, że ci księża też nie spotkali nigdy żywego Boga. Nigdy nie spotkali. I to właśnie o to chodzi. Powiedziałem temu chłopakowi, że ja mu dam jeszcze szansę, że jeżeli tylko chce spróbować, to będzie musiał teraz, to było przed wakacjami, że będzie musiał chodzić na mszę świętą w każdą niedzielę. On mówi, ale jak to w każdą? Mówię, no tak, no katolicy tak robią. Mówi, nie, to może kiedyś. I to jest to. Jemu nikt nie przekazał wiary. Nie miał szans się z tym spotkać. Dlatego wychowany jest jako młody człowiek niewierzący. Jego mama, która mówi, że jest wierząca, de facto jest niewierząca. I najważniejsza dla mnie historia, bo obecnie faktycznie ludzie są tak czuli na swoim punkcie. Niestety jeszcze nieraz niektórzy biskupi wprowadzają błąd, mówiąc o tym, że chodzenie na mszę czy przyjmowanie Komunii Świętej to jest grzech przeciwko właśnie przekazaniu nie zabijaj, bo wtedy zabijasz wszystkich dookoła. Znaczy smutne jest to, że dla niektórych to jest wygodne i to będą powtarzali i wierzyli. Nawet w niedzielę niedawną miałem taką rozmowę z człowiekiem, który cytował wszystko to, co usłyszał na przykład od prymasa Polaka, pomimo tego, że to było już dawno temu i Kościół na szczęście wycofuje się z tych słów i znowu zachęca do walki o godne przyjmowanie Komunii Świętej. Natomiast ludzie bardzo się boją, że zachorują, bardzo się boją. Kiedyś najważniejszy był Bóg, liczył się tylko Bóg. Ludzie oddawali życie za Boga, a teraz liczy się to, żebyś żył jeszcze 2 dni dłużej. Ale co to za życie? Ty już nie żyjesz, jeżeli nie karmisz się ciałem Boga. No i pewien ksiądz, to mój znajomy mi opowiadał tę historię, ogłosił coś takiego, że on nie będzie chodził z Komunią Świętą w pierwszy piątek miesiąca do chorych, którzy, uwaga, są niezaszczepieni. Jak ja to usłyszałem, po prostu wpadłem wręcz w furię. To jest skrót myślowy, ale wpadłem wręcz w furię. Kapłan to człowiek, który ma nie patrzeć na takie rzeczy. Zaszczepiony czy niezaszczepiony. Przecież my nie jesteśmy od tego, my nawet nie jesteśmy ekspertami od tego. My mamy nieść ludziom sakramenty, dbać o to, żeby przyjęli sakramenty. Więc nawet gdyby była wojna, taki ksiądz po prostu ma jako pierwszy wyjść i pójść do tego człowieka, który potrzebuje przyjąć Komunię Świętą i ewentualnie namaszczenie chorych. To jest zadanie kapłana. Dlatego między innymi żyjemy samotnie. A nie to, że on powie, że on nie pójdzie, bo on się zarazi i na tym się skończy. Przecież to jest kpina. Ale na szczęście w tej parafii był bardzo rozsądny ministrant. Ministrant z 5. podstawówki, z tego co usłyszałem. Trochę się tego księdza proboszcza bali w tam parafii. Myślę, że znacie też podobne sytuacje. Wszyscy już po mszy świętej przyszli po tych ogłoszeniach. Taka niezręczna cisza. I nagle ten chłopak z 5. podstawówki mówi: proszę księdza, a ja takie pytanie mam. Zapadła taka cisza, słuchajcie. Wszyscy odrażą na tego chłopaka, że on się odważył w ogóle cokolwiek powiedzieć. No i ksiądz proboszcz mówi: no jakie masz pytanie? Pytanie brzmi następująco. Proszę księdza, ksiądz to musi mieć bardzo dużo na sumieniu, że boi się umrzeć, zachorować wcześniej, prawda? Słuchajcie, genialne. Ten ksiądz, skoro dbał tylko o to, żeby być zdrowym, to znaczy, że nie jest gotowy na spotkanie z Bogiem. To znaczy, że on się boi. On żyje w lęku. I oczywiście inaczej będzie patrzył rodzic, który ma małe dzieci. Inaczej powinien patrzeć człowiek, który ma lat 90. Inaczej powinien patrzeć kapłan. Ale jeżeli my robimy wszystko tylko po to, żeby przedłużyć sobie życie o 1-2 dni, ja jako kapłan nie mogę doczekać się spotkania z Bogiem. Przecież dla mnie to jest nagroda. Ja wstaję rano i następnego dnia mówię: dobrze, Panie Boże, jeszcze jeden dzień spokojnie będę pracował. Oczywiście, będę robił to najlepiej, ale nie mogę się doczekać na spotkanie z Tobą. Kiedy najbardziej tego doświadczam? Kiedy podnoszę ciało Boga i chciałbym, żeby ta chwila trwała wiecznie. To jest ten moment. I takich momentów mam wiele. Zresztą już kilka razy miałem mierzyć w swoim życiu, ale Pan Bóg mówi wprost: jeszcze musisz się napracować. Jeszcze musisz pomóc ludziom zrozumieć. No i tak z każdego dnia kolejnego czekam. Ale Pan Bóg mówi: jeszcze. I to jest to, że pragnienie nas, chrześcijan, to ma być to, że jesteśmy gotowi każdego dnia na to, żeby spotkać się z Bogiem, który nie jest nudą, który nie jest złem koniecznym, który jest sensem naszego życia. Dla nas jest wszystkim. I szczególnie tym powinien być dla kapłanów. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.